Sportowa Arena.
15 minut po godzinie 19 w kalendarzu mamy wtorek, 5 dzień sierpnia, 217 dzień 2025 roku. Gorączka piłkarska i ta karuzela pędzi coraz szybciej, zatem dzisiaj w kolejnym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena właśnie o piłce nożnej porozmawiamy. Kłaniam się Państwu realizujący audycję Jarosław Pachczyński, w studiu Krzysztof Ratajczak i mamy przyjemność powitać w naszym studiu gościa, piłkarskiego gościa, członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i szefa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pana Pawła Wojtale. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Na dzień przed kolejnym etapem w kierunku Ligi Marzeń, choć nazywanej Ligą Mistrzów, Champions League, piłkarze poznańskiego Lecha. Od innego tematu nie możemy rozpocząć. Jutro oczywiście 20:31 gwizdek niemieckiego arbitra w tym meczu Lecha kontra mistrzec Serbii Crvena Zvezda Belgrad. Fachowca od awansów do Ligi Mistrzów mamy w studiu. Przewertowałem sobie 21 sierpnia 1996 roku. Taki był mecz rewanżowy z drużyną Brøndby Kopenhaga i była 88 minuta i potrzebował łódzki Widzew, którego barwach występował nasz dzisiejszy gość, tego gola, który dałby, otworzyłby bramy raju. Panie Turku, kończy się pan ten mecz, krzyczał Tomasz Zimoch, a gola w 88 strzelił oto ten pan, który jest dzisiaj w studiu Radia Poznań, Paweł Wojtala. Paweł, piękne uczucie awansować do Champions League.
Piękne uczucie oczywiście, niesamowite emocje i potem gra w grupie, no to jest coś, po co się trenuje, po co się ciężko podwylewa. Taka od wielu lat dla nas, dla polskiej piłki, to no, nie możemy się tego oszukiwać. Są to raczej epizody, kiedy polska drużyna gra w Lidze Mistrzów. Lech sporo zainwestował przed tym sezonem i w zawodników, i w kadrę na to, żeby spróbować powalczyć. Oczywiście trudny przeciwnik teraz na drodze, ale no, nie jestem z tych, którzy dzisiaj mówią, że Lech nie ma szansy w tym dwumeczu. Na pewno będzie trudno. No a Liga Mistrzów, no to jest coś przede wszystkim, to jest tak, dla kibiców ogromna frajda, dla zawodników możliwość pokazania się na zupełnie innym poziomie. Przy tym nowym formacie to możemy mieć bardzo ciekawych przeciwników i u siebie na wyjeździe. No wartość każdego piłkarza oczywiście wtedy też rośnie, wartość klubu i no całej polskiej piłki. Ja jestem w tych meczach w europejskich pucharach zadzwonię kibicem każdej polskiej drużyny, bo tego bardzo potrzebujemy budować markę naszej ligi, naszego kraju i to, co ostatnio tworzymy, robimy przez Ligę Konferencji przez ostatnie dwa lata. Wierzę to, że powoli przychodzi ten moment, że musimy zrobić ten stopień wyżej, czyli Liga Europy, a być może jak byłoby to Liga Mistrzów, to byłoby wspaniały sezon byłby.
Sprytnie z tego pola karnego uciekłeś od tego gola. Tego gola pamiętasz bardzo dobrze i to szaleństwo, które nastąpiło, bo powiedzmy pod wodzą Franciszka Smudy przez jedną rundę tylko zdaje się grałeś jesienią w drużynie łódzkiego Widzewa, ale no, zapisałeś się mocno w tej historii, także polskiej historii Champions League. Potrzebny był ten gol, ogromne zamieszanie, strzeliłeś gola, trochę pamiętasz ten dzień, nie wiem, powrót z Kopenhagi?
Dokładnie nie pamiętam. Będą cały ten dzień, ten mecz był bardzo trudny. Trzeba pamiętać, że przegraliśmy 3-0 w tym spotkaniu i niewiele wskazywało, że będziemy w stanie w drugiej połowie się podnieść. Szalone spotkanie, ogromna ilość emocji, ogromna huśtawka, bo Duńczycy mieli tych sytuacji sporo. My wygraliśmy pierwsze spotkanie 2-1. Dosyć pewni pojechaliśmy tam na ten, a czekało nas duńskie piekło wtedy. Ale walczyliśmy do końca. Ten Widzew był znany z tego, że zresztą jak większość drużyn Franciszka Smudy, że walczyła do końca, no i my też tak zrobiliśmy. Potem była ogromna radość i ogromna przyjemność grze w tej w Lidze Mistrzów, w którym graliśmy z Borussią Dortmund, grupie, która na końcu tego sezonu zdobyła, wygrała Ligę Mistrzów, więc grupę mieliśmy dosyć mocną. Dobra przygoda. Myślę, że to w moim przypadku też było otwarcie do tego, żeby wyjechać za granicę, więc klub, polska piłka, pojedynczy piłkarz, jak ja skorzystałem na tym.
To jest też warto młodszym kibicom to przypomnieć, że trochę był ten inny format, ten wasz mecz wygrany w efekcie dwumecz z Brøndby dał awans do czołowej szesnastki Ligi Mistrzów. Teraz to się rozrasta, wiadomo, prawa telewizyjne, im więcej meczów, tym lepiej, także dla Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA. I zaraz sobie przejdziemy do tych instytucji piłkarskich, no bo mamy kolejne też eksperta w tej dziedzinie, ale żeby być w zgodzie z takimi komunikatami dla naszych słuchaczy, to oczywiście można nas słuchać nie tylko tak analogowo w radiowym odbiorniku, ale także online na naszej stronie internetowej www.radiopoznań.fm. Po tej audycji będą także zapisy spotkania z Pawłem Wojtalą w naszym radiowym kanale na Spotify'u, a także w zakładce audycje na internetowej stronie, więc jeśli ktoś nie zdąży albo będzie chciał znajomym podpowiedzieć co też ciekawego, a na pewno takie rzeczy będą opowiadał Paweł Wojtala, to można tam się udać. A gdyby ktoś bardzo zapragnął teraz włączyć się do naszej rozmowy, to też zachęcam 61 8 654 654. No to teraz już powiedziałem o tym, że zmienia formaty UEFA, to przeskakujemy do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nerwowo na początku, potem ciekawie zrobiło się podczas ostatniego zjazdu. Czasami mówiło się nawet oj, chciał tam startować przeciwko panu Cezaremu Kuleszy, to może z tego zarządu wylecieć. Ostał się Paweł Wojtala w zarządzie. Jak to się robi?
Myślę, że robi się to z pracą codzienną i relacjami z ludźmi, bo to jest najważniejsze. My jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej jesteśmy dobrze odbierani. Nasze projekty są zaszczepiane w innych różnych województwach. Mamy czym się pochwalić. Mamy odpowiednią jakość naszej pracy w województwie. To, co robimy, różnego rodzaju projekty nasze z młodzieżą, z szkoleniami dla trenerów, z tym wszystkim, co mogliśmy usprawnić, to tym się dzielimy z innymi związkami. Również, no jednak jestem byłym piłkarzem, mam swoje relacje również i w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, dobre kontakty z Lechem, czy też Wartą, która jeszcze była tutaj reprezentowana na tym zjeździe, więc myślę, że nazwisko i praca tak rzeczywiście mogło być, no bo gdzieś różne rzeczy się tam zadziały przy tym walnym wyborczym, które się odbywało w tym roku w Polskim Związku Piłki Nożnej. Ja się cieszę, że dostałem trzeci wynik wśród tych członków zarządu, tak wygłosowanych. Trzeci wynik, więc spory mandat. Wierzę to, że dalej będę tego godnie nie tylko Wielkopolska, ale polską piłkę reprezentował w zarządzie. A inne rzeczy, no czas wyborów się skończył. Teraz
czas wyborów się skończył, ale też chcę trochę właśnie dopytać, czy jest... Nie wiem, mieliście już jakieś posiedzenia zarządu, bo no, wydaje się przynajmniej na tych funkcjach wiceprezesów tam totalna zmiana nastąpiła, między innymi wiceprezesem do spraw zagranicznych, kontaktów międzynarodowych został szef warszawskiej Legii, właściciel pan Dariusz Mioduski. Zmiana też, jeśli chodzi na tej funkcji organizacyjno-finansowej, to są takie kluczowe, wiadomo, prezes no, zawsze na świeczniku i ostał się pan Cezary Kulesza, wczoraj nawet order dostał, ale wiceprezesi no, też mają wielką odpowiedzialność. Spodziewasz się, że to zmieni pewną jakość funkcjonowania związku? Bo takie było też życzenie klubów
i myślę części również wojewódzkich związków, jednak było takie, że pewne zmiany powinny nastąpić. Nie podzielałem, że tak powiem, entuzjazmu dotyczącego tych czterech lat poprzedniej kadencji prezesa Kuleszy. Widziałem tam sporo rzeczy, które trzeba poprawić, chociażby to, co się dzieje komunikacyjnie w Polskim Związku Piłki Nożnej. Przy okazji jakichś kryzysów, czy związanych z reprezentacją, czy przy okazji wyborów selekcjonera, no to są rzeczy, które takiej dużej organizacji i tak poważnej organizacji, jak jest Polski Związek Piłki Nożnej, z mojej perspektywy nie powinno się odbywać. Było sporo zastrzeżeń do niektórych działaczy, których już też w tej chwili nie ma na swoich stanowiskach. Zmiany nastąpiły, zmiany były oczekiwane. Tutaj był ten pewien podział, który nastąpił. Kluby przez brak jedności, no bo to tak trzeba powiedzieć wprost, wśród związków wojewódzkich wprowadziły sporo swoich przedstawicieli do zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy to zmieni się? Okaże się, bo pamiętajmy, że jak gdyby same zarządy, to w większości nie są jakieś kontrowersyjne rzeczy, które są wprowadzane, są to uchwały, które są zazwyczaj uzgodnione z danym środowiskiem, które one dotyczą, czy będą dotyczyły piłki profesjonalnej, czy piłki amatorskiej, nie wiem, szkolenia. Zazwyczaj jest to wszystko uzgadniane i nie jest niewiele takich, które kontrowersyjne. Na pewno będzie więcej pytań, być może będzie więcej wniosków, będzie się więcej działo, tak zakładam, na tych zarządach, ale to nie ukrywam, że myślę, że dzisiaj musimy skończyć ten czas wyborczy, on się zakończył. Pewne rzeczy, animozje, które się w tym czasie dzieją, to muszą zostać schowane. Dzisiaj najlepiej liczy się tylko dobro polskiej piłki i rozwój polskiej piłki. To jest najważniejsze.
Kluby robią, co mogą. Tak to należy określić, bo no nie ma, to są fakty. Jeżeli chodzi o SA, to mówiliśmy właśnie o Champions League, o Lidze Europy, o Lidze Konferencji Europy. W tym rankingu idziemy w górę, w górę, w górę. I to oczywiście przekłada się na wymiar praktyczny, bo nie zapomnijmy, że po tym sezonie dwie polskie drużyny, czyli mistrz kraju i wicemistrz kraju, zagrają na ścieżce mistrzowskiej w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jest szansa także przez zdobycie Pucharu Polski wyżej w kwalifikacjach, w trzeciej bodaj rundzie kwalifikacji Ligi Europy zagrać. Pięć drużyn ma o co się bić w kontekście europejskim w grupkach ekstraklasy, no więc ta siła klubowa jest niesamowita. Zresztą chyba można nas cieszyć szefem Rady Nadzorczej pan Karol Klimczak, prezes, jeden z prezesów poznańskiego Lecha, zarządzie także pan Marcin Janicki, który do niedawna był,
tak,
dobrze pamiętam.
Marcin Janicki był przewodniczący Rady Nadzorczej Warty
Poznań. I pierwsza liga.
I pierwszy reprezentujący pierwszą ligę, Karol Klimczak reprezentujący kluby ekstraklasy w zarządzie Polskiego Związku Piłkarskiego, no i przewodniczący Rady zgodnie po mistrzowskiej linii.
Po mistrzowskiej linii, właśnie. I teraz patrzymy też, no dobrze, to jesteśmy przy klubach, to teraz to, za co najczęściej rozliczany jest, najczęściej też brutalnie rozliczany za występy polskiej reprezentacji, Polski Związek Piłki Nożnej. Była wpadka w meczu z Finami. Teraz nieprawdopodobny będzie ten wrzesień, już początek września, 4 września Rotterdam i mecz eliminacji Mundialu 2026 z reprezentacją Holandii. Trzy dni później na Śląskim w Chorzowie gramy z rewanż w tej grupie z reprezentacją Finlandii. To wszystko pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Wspominał prezes Paweł Wojtala o tych no, różnych ruchach komunikacyjnych na tej linii medialno-związkowej, tak to powiedzmy, różnie to wyglądało. Jest trener. Nie musiał być zatwierdzany Jan Urban przez zarząd. Taka jest to wyłączna kompetencja prezesa Kuleszy?
Tak, zdecydowanie. To zostało, wydaje mi się, 2 albo 3 lata temu wprowadzone do statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, że selekcjonerów reprezentacji męskiej U21 i selekcjonera pierwszej oraz selekcjonerkę albo selekcjonera reprezentacji kobiet wybiera prezes. Jest to jego decyzja jednoosobowa. Oczywiście ma prawo skonsultować, może mieć jakichś doradców, ale jak gdyby on w pełni za to odpowiada, jest to zapisane wprost do kompetencji w statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie ma potrzeby zatwierdzania przez zarząd, nie ma potrzeby prezentowania. To jest decyzja prezesa jednoosobowa, przywilej, ale też na pewno jak gdyby odpowiedzialność za decyzję. A tym bardziej biorąc pod uwagę, że no to już jest za czasów Cezarego Kuleszy piąty selekcjoner.
Opinia Pawła Wojtali o tym dokonanym ostatecznie wyborze Jan Urban. Myślę, że forowany także przez media, nie ma co ukrywać. Człowiek nie dość, że sympatyczny, to chyba też potrafiący zadziałać na te trochę rozgrzane głowy po tym wszystkim, co działo się na linii Michał Probierz, Robert Lewandowski. Na przykład zmiana, odebranie tej kapitańskiej opaski. No, tematy były wręcz, cudzysłów, pudelkowe. I no, wypada to wszystko uspokoić i oby wyniki w tym pomogły.
Zapomniano o sporcie, o piłce nożnej. Wydaje mi się, w pewnym momencie Michał Probierz, selekcjoner, zagalopował się w pewnych rzeczach. My tutaj wierzę w spokój Jana Urbana, wierzę w to, że on swoim takim doświadczeniem i zawodniczym, i pracy w wielu klubach będzie w stanie uspokoić, poukładać tę reprezentację. Wiem, że jutro będzie w Poznaniu na meczu, więc będzie okazja, żeby parę słów zamienić. Wierzę w to, uważałem, że z dostępnych, jak gdyby, jeżeli nie rozglądaliśmy się za opcją zagraniczną, trenerów, selekcjonerów, to był dla mnie pierwszy wybór i według mnie mógł być dużo wcześniej wybrany. Oczywiście prezes tutaj miał swój sposób wyboru, swój sposób rozmowy z kandydatami, czy bądź też Ale Jan Urban dzisiaj jest, nastąpiło to uspokojenie w tym temacie. No myślę, że za miesiąc do tej pory zobaczymy, gdzie będziemy po meczu. Będziemy po meczu w Rotterdamie, który jest, będzie debiutem selekcjonerskim. Nasza reprezentacja stać na pewno na to i będzie się na to, żeby zagrać dwa dobre mecze w tym wrześniu. Potrzebujemy tych dwóch meczów, szczególnie mecz z Finlandią u siebie będzie niezwykle istotny. Holandia, przetarcie, zobaczenie, ale trzeba walczyć, pokazując to, że nawet nie walczyć, po prostu trzeba grać dobrze w piłkę, żeby dotrzymać kroku tym najlepszym, a my mamy taką reprezentację, która potrafi to zrobić.
Ostatnio byliśmy na tych wszystkich wielkich turniejach, ta nieobecność sportowa byłaby bardzo kosztowna, kibicowsko, tak uczuciowo i emocjonalnie też byłaby kosztowna, ale też finansowa byłaby trochę kosztowna, mimo że akurat Polski Związek Piłki Nożnej należy do tych organizacji, które pod tym ekonomicznym względem, no także dzięki tym awansom, radzą sobie bardzo dobrze.
Dzisiaj tak, ale pamiętajmy, że następują pewne zmiany w sponsorowaniu, w umowach sponsorskich, w tym jak firmy postrzegają to, co się dzieje. Niektóre firmy rezygnują z, nie wiem, inwestowania w sport ten profesjonalny, idą w sport masowy, więc o to trzeba bardzo dbać, uważać. Polski Związek Piłki Nożnej, no jesteśmy, nie będę oszukiwał, piłka nożna jest troszkę uprzywilejowana. Jesteśmy największym związkiem sportowym zdecydowanie i to nie chodzi o jakąś tutaj nieskromność, tylko to są fakty. O to trzeba dbać. No miliony euro czy miliony dolarów związanych z mistrzostwami świata, to dolara, bo to FIFA, a w euro to wiadomo euro, które płyną wtedy i na przygotowania i dla związku, to powodują rozwój pewnych rzeczy, to, że związek może lepiej funkcjonować, pewne rzeczy też przeznaczać na reprezentację. Widzimy też progresy w tych reprezentacjach, że tak powiem, mniejszych, młodzieżowych, ale mówię, no było ileś tych awansów podczas ostatniej kadencji. Myślę, że teraz przychodzi powoli czas na to, żeby to były nie tylko awanse, jeżeli chodzi o tą drużynę młodzieżową, tylko żebyśmy wychodzili z grupy, pokazywali się coraz lepiej ten system szkolenia, żeby był coraz lepszy.
No bo tak średnio to wyglądało, jeśli chodzi o polską młodzieżówkę, to bezpośrednie zaplecze narodowej drużyny, tak to się pięknie określa.
No ale to co mówię, robimy krok do przodu, bo awansowaliśmy. Przez tak. Wiele lat nie było nas na żadnej imprezie, jeżeli nie byliśmy gospodarzem, no to nie jeździliśmy albo niewiele, więc teraz idziemy dalej, chcemy to rozwijać, więc musimy patrzeć. Pamiętajmy, że za chwilę w reprezentacji też pewna zmiana pokoleniowa nastąpi, ona już następuje, no ale imprezy następne idą i trzeba grać, bo to jest bardzo ważne. Te wszystkie imprezy oczywiście kibicowsko, medialnie są, ale one bardzo dobrze wpływają na rozwój piłki i one są potrzebne przede wszystkim do tego.
Żeby tak trochę temat reprezentacyjny zamknąć, to jeszcze myślę, możemy pochwalić, nie było wyjścia z grupy, ale panie pod wodzą bardzo mocno kojarzoną z wielkopolską Niną Patalon, która utrzymała stanowisko selekcjonerki polskiej reprezentacji po tym historycznym, po pierwszym występie na Euro w Szwajcarii. Fajnie zaprezentowały się dziewczyny. Mamy gwiazdę, taką ambasadorkę a la Robert Lewandowski w spódnicy, czyli Ewę Pajor. To jest bardzo znaczący krok, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną w naszym kraju.
Krok, który podsumowuje, myślę, ostatnie lata w piłce kobiecej, bo ona się bardzo rozwija. Widzimy coraz większe zainteresowanie zawodnicze od tych najmłodszych lat, zainteresowanie piłką nożną. My jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej też tym pomagamy, nasz projekt Dziewczyny do Piłki, które w szkole podstawowej zapoznajemy młode dziewczynki już z piłką nożną. Próbujemy je do tego zachęcić, pokazać. To, co powiedziałem wprost, taki wyjazd na Mistrzostwa Europy, jak był kobiecy, bardzo popularyzuje, pokazuje, że to jest odpowiednia droga.
Także tak, przekazy telewizyjne, medialne, tak, opinie bardzo ciepłe.
Oczywiście dzisiaj nam brakuje sporo. Dzisiaj nie mamy być może w Polsce takiego zainteresowania, jak jest na Zachodzie piłką kobiecą. Ale to też zwrócenie uwagi, że ten sport się rozwija, o tym wszyscy wiemy. Być może większe marki, że tak powiem, klubowe dołączą do tego, powstaną sekcje kobiece. Gdzieś pojawił się pomysł, żeby to było obowiązkiem, że kluby, nie wiem, w Ekstraklasie muszą posiadać drużynę kobiet. Być może do tego dojdziemy. No i im będzie większe zaangażowanie, ale na dole też im szersza ta piramida, czyli ilość grających zawodniczek, tym będziemy lepsi w tej dyscyplinie i tutaj w piłce kobiecej. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ten rozwój jest, widać go. Musimy następne kroki stawiać.
No i następne kroki stawiają też nasze zawodowe męskie kluby, które bardzo często już mają drużynę pań. Lech kolejnym przykładem, bo będzie w najbliższą sobotę, w samo południe, będzie taka strzelanina, mam nadzieję, piłkarska na stadionie w Plewiskach. To też taki kamyczek, że niestety nie w Poznaniu, bo nie ma obiektu, który spełniałby wymogi licencyjne, jeśli chodzi o rozgrywki Orlen Ekstraligi w kobiecej piłce nożnej, ale fajnie, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach na stadionie w Plewiskach przygarną te nasze lechitki. One zagrają ze Stomilankami Olsztyn. No i duma, prawda, panie prezesie, że no po czasach świetności, które pewnie niebawem wrócą, bo tak można spoglądać medyka Konin. Kiedyś się pamiętam te poznańskie początki, Warta Opel nie dbała. No to już wręcz trochę prehistoria i teraz Alicja Zając i jej podopieczne znakomicie się wkomponowują, wracając, zdobywając awans do ekstraklasy.
Zacznę od pierwszego wątku, czyli wątku obiektowego, że tak powiem, czy ten, no rzeczywiście duża ubogość miasta Poznania w obiekty takie, które spełniają, albo też naprawdę niewiele, taka ilość boisk, tak, no już nie mówimy o stadionach czy stadionikach, które mogłyby być i nawet powinny być, tak jak w tym przypadku dziewczyny Lecha muszą grać poza Poznaniem, oczywiście w gminie podpoznańskiej, gdzie jest sporo też kibiców i wierzę w to, że oni przyjdą na ten mecz. No to jest to problem miasta, brakuje boisk od wielu, wielu lat. Pojedyncze inwestycje, które się zdarzają, to jest moim zdaniem niestety za mało, trzeba by pomyśleć o porządnym znaleźć miejsce o porządnych kilku boiskach, które były być może w małym stadioniku niewielkim, które by gdzieś spełniały te, w przypadku akurat kobiet, albo też być może nawet trzecią ligę męską, żeby spełniały te wymogi, na pewno przydałoby to się. Jeżeli chodzi o Lecha, na pewno no, pewny awans do Ekstraligi i teraz będzie następny krok, tak? Będą na pewno ambicje dziewczyn, bo wiem, że są z tego znane, że bardzo ambitnie podchodzą do tego, co robią. Zobaczymy, będziemy się przyglądać, wierzę w to, że zaistnieją jak najszybciej w tej lidze i będą też mocnym punktem.
Ja kiedyś sobie żartowałem z panią Mają Rutkowską, że szybciej awansuje z dziewczynami do Champions League, aniżeli faceci jej brata Piotra Rutkowskiego. Mam nadzieję, że się pomylę, bo teraz chciałbym bardzo, żeby ta ścieżka już może nawet w tym roku pozwoliła panom awansować do Champions League. Ale wracając jeszcze do tych spraw organizacyjnych, zanim na nasze wielkopolskie podwórko sobie skoczymy, odbył się już ten pierwszy zarząd PZPN-u, bo tak staram się wyczuwać taką atmosferę, no bo jak ktoś był w opozycji, przynajmniej tak był postrzegany, a teraz jest już w tym zarządzie, to już mieliście okazję do wymiany zdań z prezesem Kuleszą? Nie powiedział Paweł, nie, coś tak wygłupiałeś?
Nie powiedział tego. Spotkaliśmy się poza zarządem. Zarząd pierwszy będziemy mieli najbliższy poniedziałek, 11 sierpnia. W Warszawie będzie pierwszy, tak naprawdę drugi, no bo pierwszy krótki zarząd odbył się zaraz po walnym. Teraz będziemy mieli pierwszy taki już z punktami, z wieloma tam rzeczami, które musimy jako Polski Związek, jako zarząd wprowadzić i przyjąć pewne uchwały. Widziałem się z prezesem, rozmawiałem z nim na temat tego, co się zadziało w wyborach, czy przed wyborami, co się działo. Myślę, że sprawa jest dosyć jasna. Dzisiaj czas wyborczy zakończyliśmy i pracujemy na polskie piłki, chociaż pamiętamy sławne powiedzenie, także pierwszy dzień po wyborach jest pierwszym dniem przed wyborami, ale to jeszcze bardzo, bardzo daleko.
61 8 654 654 pod symbolem F1 zadzwonił nam telefon do studia. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja tylko w sprawie reprezentacji króciutko.
Tak, prosimy.
Więc załóżmy, że zajmiemy to drugie miejsce w grupie, zagramy te baraże i nawet jakby się udało wejść na te Mistrzostwa Świata, to ja się tymi Mistrzostwami Świata nie będę interesował. Z prostej przyczyny. 48 drużyn, żeby wejść do 32, trzeba zagrać 3 mecze. Kto się tym idiotyzmem będzie interesował? Mnie bardziej będzie interesowało w lipcu, co się dzieje w Lechu. A gdzie reprezentacja w takim czymś, to jest 48 drużyn, to jest 1/4 świata prawie, tak? To jest głupota kompletna. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście. to są pewne argumenty, że to się niesamowicie rozrasta. Nie chcę wracać znowu do prehistorii 1974, który ja pamiętam. Ty nie byłeś już na świecie?
Byłeś.
Byłeś, ale nie pamiętasz, bo miałeś dobrze 2 latka. Ja trochę starszy byłem. I pamiętam, 16 drużyn, ekscytacja, elit, jeśli chodzi o ten piłkarski mundial, wtedy Weltmeisterschaft na niemieckich stadionach i kapitalny występ polskiej reprezentacji, a później tak to się rozrastało. No kurczę, nie możemy udawać. Chodzi o pieniądze.
Tylko wyłącznie o pieniądze, chodzi o biznes, o to, żeby no, prawa telewizyjne. No, mieliśmy już teraz w tym roku kontrowersyjne, wydawały się, klubowe mistrzostwa świata i jednak one przyciągnęły sporo ludzi się tym interesowało, więc cały czas ten głód piłki nie jest nasycony, że tak powiem. Jest sporo, tak, chociaż z drugiej strony, jakbyśmy pewnie, jak zaczną się wszystkie ligi grać, jakbyśmy usiedli w poniedziałek, to byśmy w poniedziałek dopiero wstali z fotela i całymi dniami mogli oglądać, bo coś się dzieje. No tak w tym kierunku poszedł świat, tak, że no, prawa telewizyjne, sponsorzy wymagają jak największej ekspozycji, więc im więcej będzie drużyn, jeżeli się nie mylę, no to moja pierwsza przygoda z Ligą Mistrzów to była jeszcze Lech i FK, czyli wtedy mogło tylko 8 grać w, chyba
tak
były
jest.
2 grupy po 4 drużyny. Odpadliśmy wtedy z IFK Göteborg, więc to było bardzo polskie, wąskie grono i elita. Nie wiem, w którym roku to się stało, że zostały rozszerzone te Liga Mistrzów.
9,
tak,
4,
jest, tak jest, rzeczywiście będzie to, będą to ogromne, będzie to wydarzenie, te Mistrzostwa Świata, bardzo duże drużyny organizacyjne, ogromne wyzwanie. No ale w tym kierunku idzie świat, no nie nam go zawracać, ani też naprawiać. Nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie powstrzymać to nagle, że będzie drużyn mniej. Widzimy też Liga Mistrzów rozbudowana, no to wszystko, dopóki cyfry się zgadzają w organizacji FIFA czy UEFA, to będą to robione. My musimy być najważniejszymi uczestnikami tych imprez.
Też takie zdanie, które nieraz słyszałem z ust prezesa Pawła Wojtali, że myślę teraz o Wielkopolsce, że jest nieźle, jeśli chodzi o liczbę na przykład klubów, zawodniczek, zawodników, ale że powinno być zdecydowanie lepiej. I do czego zmierzam? To, o czym nasz słuchacz mówił w kontekście transmisji. Trudno już teraz przekonać młodsze pokolenie do oglądania od dechy do dechy meczów piłkarskich, tych 90 minut, te highlights, skróty, gdzieś tam oglądane na telefonach, rozwój wszelakich technologii, Instagramy, TikToki, skróty, zobaczenie jak najszybciej, właściwie w czasie niemalże rzeczywistym tych goli, czyli kolejne pole sprzedażowe, tak to ekonomicznie powiedzmy, dla klubów, dla federacji, dla tych, którzy, dla sponsorów, także w futbolu na całym świecie, a tymczasem no, warto też odciągać, no bo ktoś w końcu musi grać, prawda? Żeby móc pokazywać, to nie wiem, muszą grać w Artbuty 4 lidze, w UZPN-u, muszą być 3 grupy 5 ligi, muszą być kolejne te grassrootsowe, czyli amatorskie ligi i przede wszystkim jak najwięcej piłkarskiej młodzieży oderwanej przynajmniej na 3 treningi w tygodniu plus mecz od smartfonów.
Jest to wyzwanie naszych czasów trochę, społeczne wyzwanie, nie tylko chodzi tu o piłkę, ale o wiele sportów, o generalnie o inne dziedziny niż to, żeby rzeczywiście być w smartfonie, być trochę taki ten detoks od tych urządzeń sobie robić. Młodzież dzisiaj, no jest tak technologia zaawansowana, mamy inny świat, ja będę mówił, za moich czasów to było tak i tak. Nie można tego w żaden sposób porównać, to jest wyzwanie dla nas. Dla
mówi to wychowanek poznańskiej 13.
Tak, tak, ale wyzwanie do tego, żeby pokazywać przez sport, że aktywność, no to duża tutaj rola i szkoły, no to jest proces bardzo złożony. Jak my patrzymy tylko, jak będę patrzył przez pryzmat rozgrywek, to dzisiaj powiem prostą rzecz, że dla nas największym jak gdyby momentem jest zmiana szkoły podstawowej na liceum, tak? Czy tam na szkołę ponadpodstawową, niekoniecznie musi to być liceum, na szkołę podstawową, kiedy się zmienia czasami miejsce zamieszkania, dojrzewa, dziewczyny, inne zainteresowania i wtedy widzimy spory odpływ tej dolnej piramidy, bo wcześniej to trochę jest tak, że rodzice pilnują, zawożą, ale wydaje mi się, że też dla nas jest duże pole, żeby poszukania, bo wydaje mi się, że jednak mamy jeszcze część dzieci trochę wykluczonych z tego do dostępu do piłki nożnej i na tym się w związku zastanawiamy, jak to zrobić, żeby dla też również tych najbiedniejszych, czy z takich rejonów, gdzie niekoniecznie są jakieś duże szkolenie, żeby, bo być może tam są te talenty, które gdzieś nam tam uciekają. Wydaje, jak spojrzymy na ogólnie, to możemy powiedzieć, że no to sito jest, jest strasznie dużo zawodników, jest strasznie dużo, praktycznie każdy chce grać w piłkę, najpierw idzie w piłkę, a potem jak coś nie wychodzi, no to pójdzie do innej dyscypliny. Nikogo tutaj oczywiście nie obrażając, ale rzeczywiście jest tak często, że próbują, ale musimy szukać dalej, szukać rozwoju, szukać, nauczać, pokazywać i interesować piłką, no bo to, co zostało powiedziane, no ten świat cyfrowy jest coraz bardziej angażujący w nasze życie. Sami spędzamy wiele czasu przy tych urządzeniach, czy przy komputerach, czy przy telefonach, oglądając, sprawdzając.
Właśnie wziąłem do ręki, zaraz, ale wytłumaczę się dlaczego.
Sprawdzając coś, ten napływ bodźców i innych rzeczy jest dzisiaj, utrzymanie koncentracji jest bardzo trudne i to jest też zadanie sportu.
Tak pół żartem, pół serio, ale chyba słyszałem, na pewno słyszałem z ust chyba któregoś z komentatorów sportowych jakiejś stacji telewizyjnej prawdopodobnie, że też byłoby zdecydowanie lepiej, gdybyśmy my także jako rodzice, jako ludzie gdzieś tam zaangażowani w działalność społeczną czy spółdzielcy, żeby byłoby więcej piłkarzy i lepszych piłkarzy, gdyby na przykład 50% tych tabliczek z napisem zakaz gry w piłkę zniknął. To też zadanie chyba dla ludzi sportu, piłki nożnej.
Może dla nowego ministra sportu.
O, byłego bramkarza Sokoła Pniewy, pozdrawiamy pana ministra, Jakuba Rybickiego.
Z Wielkopolski, tak, z Poznania pozdrawiamy ministra z Wielkopolski. No tak, na pewno... Często jest tak, że szczególnie na tych osiedlach, które jak gdyby dojrzewają ze swoją młodzieżą, no to już ludzie przestają mieć zrozumienie. Dopóki moje dzieci biegały na tym orliku na boisku, to było w porządku. Jak już mają biegać innych, to niekoniecznie nam to pasuje, a wręcz przeszkadza. No nie, to tak nie może być. Boiska są niezbędne. Ruch, nie tylko ruch na boiskach, cała historia, która się dzieje. Ja mówię dzisiaj, że brakuje instytucji trzepaka, jak to nazywam, gdzie się dzieci, młodzież, my jako z naszych, nie problem, schodziliśmy, spotykaliśmy i tam powiedzmy się organizowało, co się będzie dać. Jedni szli grać w piłkę, jedni zajmowali dziewczyny czymś innym, ale dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj się spotykamy przez telefon, pogadamy sobie przez telefon, spotykamy się online'owo.
No to powiemy bardzo górnolotnie. Taka mająca ogromną rolę uspołeczniania, prawda? Piłka nożna to właśnie te spotkania, te kontakty bezpośrednie przy tym trzepaku. Tam się futbol zaczyna.
Sport generalnie zaczyna. Sport, wszyscy, cały sport, tak? Bo niektórzy się w kosza, to co było możliwe w danym miejscu. To jest bardzo ważne. No, wielu lat mówimy o tym, że no, telefony, cyfrowy świat nas zabiera w inną stronę niż zupełnie niż ta aktywność sportowa. Ona wraca potem w późniejszym wieku, no ale już gdzieś nie wrócimy do być może szansy w sporcie zawodowym, czy to piłkarskim, czy innym, żeby był, więc to nie tylko rola rodziców, ale wszystkich i im wcześniej zrozumiemy to, że ten ruch jest potrzebny, to będzie lepiej, ale też ja jestem świadomy tego w pełni, że już pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić. Rewolucja cyfrowa, która w tym czasie się zadziała, ona po prostu jest z nami i my musimy się jako sport, cały sport, odnaleźć w tym miejscu, w którym jesteśmy.
No właśnie, nie powinniśmy dać się zwariować i myślę nie tylko o nas, no, którzy gdzieś tam w tym sporcie, my także staramy się promować te różne formy aktywności, zachęcać, informować się o ciekawych turniejach młodzieżowych i tak dalej, żeby po prostu zachęcać, ale bez pewnego systemowego działania. Dobrze, że pozdrowiłeś pana ministra Kubę Rutnickiego, bo może tutaj ta linia Ministerstwa Sportu i Turystyki powinna jeszcze bardziej zazębiać się z tym linią edukacji, prawda? Bo te słynne lekcje WF-u i tak dalej, to no, czasami dramatycznie to wygląda, ta liczba zwolnień lekarskich, czasami szukania wymówki na siłę, to są rzeczy przerażające, nie wiem, no...
Ale to jest świadomość rodziców, tak, że
tak jest.
Nas rodziców, czy...
No to namawiajmy,
Namawiajmy na to, żeby nie brać zwolnień lekarskich z lekcji WF-u.
Nie musi być Lewandowskim.
Nie musi być, ale na pewno dla zdrowia będzie dobrze, a druga sprawa, no kwestia zajęć wychowania fizycznego w klasach 1-3 jest już wielu lat szeroko dyskutowana i dopóki nie będzie rozwiązania systemowego na poziomie rządowym, ministerstw, będzie trudno, będziemy myślę, że w Polsce cały czas gdzieś treptali w miejscu w wielu dyscyplinach. Będą pojawiały się indywidualności. Potrzebne są nam systemowe rozwiązania.
No to bierzmy jeszcze jeden telefon. Jeszcze mam tutaj, odłożyłem ten telefon i będę zadawał pytania na przykład o sędziów, bo to też zawsze wielkopolski mocny temat. Ha, dobry wieczór.
Kłania się kibic Jarek.
Witamy.
Czcigodny panie Pawle, mam serdeczną prośbę, a generalnie chciałem panu podziękować za koszulkę z numerem 4, którą pan dał mi 30 lat temu, gdzie pan grał w Oberhausen.
To bardzo miło.
Takie bluzy mam do dzisiaj. Swego czasu mój kolega serdeczny Andrzej Strugarek z Lecha Poznań mówi, wiesz co, Jarek, mam fajnego chłopaczka na stoperze. Ma 18 lat, nazywa się Paweł Wojtala. Będzie krył tylko Krzesia Mielcarskiego w meczu. Pan miał długie włosy, kitkę i tak dalej, i tak dalej. Pan krył Mielcara wtedy bardzo ładnie, był wynik 1-1. Panie Pawle, dziękuję serdecznie za wszystko, niech pan żyje 100 lat. Mijamy się często na stacji benzynowej, pan nie wie, kim jestem, jest od pana 10 lat starszy, mentor piłkarski w Poznaniu. Zawsze panu się kłaniam i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za koszulkę z numerem 4 Oberhausen. Nie mówię o bluzach.
A w jakich była kolorach? Bo ta drużyna nazywała się...
Biało-czerwone, panie redaktorze.
Bo Rot Weiss.
Biało-czerwone pasy Oberhausen.
Rot to czerwone, Weiss to tak, białe.
Ale wyjazdowe były zielone koszulki.
Zielone były. Czyli
ale bardzo miło, dziękuję bardzo.
Dostałem od pana czwóreczkę biało-czerwoną. Do tego miałem pana mnóstwo
plus. No to piękna pamiątka, piękna pamiątka.
Genialne, super, sympatyczne.
Dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiam Ulpiski, kłaniam się.
Pozdrawiamy. No proszę, 30 lat temu. Myślałem, że nie masz nawet 30, ale przechodzę do tych, skoro taki czarny humor, to do sędziów. No. Też mają już żółte bluzy, pomarańczowe, niebieskie, różne.
Różowe.
Napisał do nas, gdy zapowiadaliśmy w mediach społecznościowych nasze spotkanie, pan Grzegorz Banaszak, który napisał, nie będę mógł niestety uczestniczyć w audycji jako słuchacz, dlatego jeśli będzie możliwe, poproszę o odpowiedź pana prezesa na jedno frapujące naszego słuchacza pytanie. Dlaczego przez blisko dekadę pod pana rządami, panie prezesie, Wielkopolska nie ma sędziego na poziomie ekstraklasy? I pada twarde pytanie, kto jest odpowiedzialny za taki stan? No i tu najczęściej pada też hasło,
chciałbym to wiedzieć.
Pokłosie afery korupcyjnej.
Nie, już nie wracajmy, przestańmy o tym się tłumaczyć, to minęło tyle lat i nie ma o czym mówić. Sytuacja jest taka, że pojawiają się coraz młodsi sędziowie gdzieś na dole. Rzeczywiście to nie jest coś, co mnie zadowala dzisiaj. Próbujemy szkolić od innych, zapoznawać się. Uzgodniłem z przewodniczącym naszego kolegium sędziów Remigiuszem Lewandowskim, że jeżeli będzie ktoś zdolny, to nie czekamy, awansujemy, pchamy do przodu, w sensie takim naszego poziomu, do tej czwartej ligi, do którego możemy, bo później są już decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak, jest to coś, co może z tych perspektywy 9 lat na pewno nie jestem zadowolony i nie jest to tak, jak powinno funkcjonować. Mamy jednego arbitra międzynarodowego, Adama Kupsika, ale to już wiele lat.
Znakomity liniowy.
Ale brakuje nam rzeczywiście na poziomie szczególnie ekstraklasy sędziego. Czy będzie w najbliższych latach, nie wiem. Są młodzi
ludzie. Kursy się zaczynają, prawda?
Kursy są kursami, kolejny. To jest jedna rzecz, ale z kursów zostaje, nie wiem, połowa być może, która skończy, od dołu presja, wiesz, najmłodszych lat, tego, co się dzieje dookoła. Naprawdę trzeba mieć trochę charakteru. To jest na pewno problem, który chcemy rozwiązać. Chcielibyśmy, zmieniliśmy od 2 czy 3 lat troszkę naszą filozofię tego, kogo jak gdyby promujemy na sobie centralny. Musimy poczekać.
Jeśli chodzi o szkolenia, z tym jest chyba trochę lepiej, tak obserwując już od ładnych paru lat działalność choćby trenera, koordynatora Marcina Drejera, jego wydziału szkolenia i piłkarska młodzieżowego. Jeśli chodzi o to zdobywanie licencji przez młodych trenerów, ta ścieżka też nabrała pewnego wigoru z tą konferencją. Chyba jest dosyć duże grono osób młodych szkoleniowców, którzy chcą się rozwijać.
Chcą się rozwijać. Jest jak najbardziej, obserwujemy do jak zacząłem być prezesem, chyba pierwszym organizowaliśmy, to sporo osób podczas konferencji trenerskiej spędzało tak zwany czas w kuluarach, nie siedząc na trybunach, czy nie biorąc aktywnego udziału. Dzisiaj praktycznie wszyscy pojedyncze osoby wychodzą porozmawiać i biorą udział już jak gdyby w 100% prawie podczas konferencji. Na pewno jest głód tego, żeby dostarczać wiedzę. Oczywiście trenerzy to jest taka dziedzina, taki zawód, jakby, który się musi ciągle doskonalić. Tak? I to bardzo dużo zależy od indywidualnych. My możemy dostarczyć, pokazać, zrobić najlepsze konferencje, ale na końcu ten trener musi to przenieść na boisko, musi to sprzedać swoim podopiecznym, ale też cały czas być jednak głodny rozwoju, cały czas się zastanawiać. Ścieżka trenerska to jest bardzo trudna, tak powiem, robota.
Jasne, ścieżka to jest jedna rzecz, ale no tutaj związek, nie wiem, czy no może Polski Związek Piłki Nożnej, też te regionalne związki też. Przekonywanie tych klubów i ich, myślę o takim docenieniu tych szkoleniowców pracujących z młodzieżą, bo to jest takie też, no, często znamy z życia, że biegają między lekcjami WF-u, bo kończą zajęcia w szkole jako nauczyciele, później mają jeden klub, gdzieś tam dorabiają jeszcze jakiejś akademii piłkarskiej, żeby się po prostu miarygodnie utrzymać. To jest problem.
To jest problem, to jest też kolejne wyzwanie, a to przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej, być może nawet przed ministerstwem, no bo jeżeli ja słyszałem, że trener z bardzo poważnej akademii w Polsce musi dorabiać gdzieś tam albo prywatnymi lekcjami z zawodnikami, albo wziąć sobie drugi etat, bo nie jest w stanie rodziny utrzymać, to coś jest źle w całym systemie. I musimy o tym pomyśleć, no nie o tych topowych akademiach, to już nawet ciężko mi myśleć, że tam trener, no, musi się na tym skoncentrować, jeżeli ma być, ci zawodnicy mają się rozwijać, mają grać w Ekstraklasie, mają wyjeżdżać za granicę, klub ma na tym zarabiać na końcu, tak gdyby musi być pełna, jest pełna zgoda, jest niedoszacowanie tego zawodu i niestety, no, w wielu momentach to jest też tak, że ten trener pracuje w dwóch, trzech miejscach, czyli tak naprawdę w żadnym dobrze.
Dobrze, to teraz jeszcze szybciutko o Wielkopolsce. Patrzę na zegar. Czas płynie nam zdecydowanie. Moglibyśmy tutaj debatę wielogodzinną zrobić na temat piłki nożnej, poanalizować detalicznie, bo mam jakieś wrażenie, że nie rozmawiamy o sprawach błahych, ale bo patrzymy i tutaj pytał o sędziów nasz słuchacz, to ja zapytam o brak pierwszoligowca. Szybko nam się odsunęła poznańska Warta. Z takim niepokojem przyglądamy się także startowi piłkarskiej drugiej lidze. W drugiej lidze za to dołączył zespół Sokoła Kleczew. Mamy chyba z aspiracjami drużynę KKS-u Kalisz. Później w trzeciej lidze, w grupie drugiej, całe mnóstwo drużyn Wielkopolski, właściwie co tydzień mecze derbowe. No i ta bombonierka, bo to najwyższa liga, jeśli chodzi o seniorski futbol w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, czyli Arbut Grupy, czwarta liga piłkarska, która pewnie z roku na rok jest coraz lepiej opakowywana. No to... Niektórzy mówią, że brakuje skarbu kibica. Ostatnio takie opinie słyszałem wśród zawodników tegoż poziomu rozgrywkowego na stronie WZPN-u, ale to...
Okej, okay, był skarb kibica, to stwierdziliśmy, że jednak nie jest takie zainteresowanie, bo jeszcze niedawno go robiliśmy. Więc
może nowe pokolenie.
Może nowe pokolenie, które chce skarbu kibica. To jest dla nas bardzo ważna liga, to jest nasza najwyższa klasa rozrywkową, którą my jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej prowadzimy. Zdaję sobie z tego w pełni sprawę, to jest piąty poziom rozrywkowy, ale dla wielu naszych klubów bardzo istotny, bardzo ważny, bardzo ważny dla lokalnych społeczności. Robimy to coraz lepiej, nowe drużyny awansują, zadomawiają się, kluby mają kamery, nagrywane są mecze, te mecze można sobie obejrzeć, otworzyć, dobry sprzęt dostały teraz i mogą też wykorzystać dla swoich sponsorów, więc pakujemy ją najlepiej, jak potrafimy. W mojej ocenie poziom sportowy się też podnosi, zobaczymy, jak to będzie. Po wielu latach niestety Kotwica Kórnik była pierwszą, która w pierwszym roku swojego awansu spadła. No bardziej tej jesienią niż wiosną.
Ale to pierwszy na czwartej lidze efektownie wygrała w pierwszej kolejce.
No tak, ale to wierzymy tak jak efektownie w pierwszym meczu, to wierzymy to, że Warta niekoniecznie przegrywając dla pierwsze spotkania już się tam za domowi, trzeba poczekać.
I wróci do Poznania, jest taka nadzieja.
Jest taka nadzieja, czekamy na to wszyscy, żeby mogła grać w Poznaniu po tylu latach. Rozwijamy się, chcemy jak najlepiej, żeby było opakowane, podane i ten poziom też piłkarski, żeby rósł w czwartej lidze i nie tylko w tych innych wszystkich. Oczywiście borykamy się ze swoimi problemami, chociażby no teraz czas wycofań, zmian. Widzimy, że sporo tego było, najpierw drużyny się zgłaszają, potem rezygnują, więc sporo mamy też przesunięć, ale to taki czas związkowy, najtrudniejszy organizacji rozgrywek, jak już ruszą wszystkie ligi, to będzie spokojnie.
I nie zapominamy także o innych, poza trawiastych, tak to delikatnie nazwijmy. Trzymamy kciuki także za fajne ligi młodzieżowe, bo one też się na pewno napędzą. To są duże emocje. Nie ma nic piękniejszego niż taka zdrowa rywalizacja, aby w duchu fair play. Myślę, że coraz więcej rodziców, przynajmniej tych młodych piłkarzy, piłkarek, rozumie to i już nie ma takich totalnych szaleństw, choć przy linii bocznej.
Pojedyncze się zdarzają, ale rzeczywiście patrząc na przestrzeni lat, bardzo się to zmieniło.
Zmieniło się na plus. plus, szukamy tych pozytywów. Na pewno pozytyw, jeśli chodzi o rozwój futsalu, bez wątpienia. Wielkopolski akcent, Paweł Mrozkowiak, szef Fogo Futsal Ekstraklasy.
Za chwilę gala Ekstraklasy w Poznaniu.
W Poznaniu, tak jest, mamy ekipę medalistów brązowych z ekipy GI Malepszy Leszno, Red Dragons Lepniewy, bijemy brawo, dobija się do Ekstraklasy ekipa DWL-ki, drużyny Wielecha tej futsalowej, dzieje się, a podobno jeszcze przez 15 sekund, panie prezesie, podobno Beach Soccer w Poznaniu za sprawą BZPN-u, tak?
Rzeczywiście 23 sierpnia, w tym momencie jeszcze zapraszam, cały czas są zapisy 23 sierpnia, w sobotę na poznańskiej Malcie odbędą się nieoficjalne, albo oficjalne mistrzostwa.
Na Malcie w którym miejscu?
Tutaj obok hotelu od strony ulicy Baraniaka to jest.
Tak jest.
Od strony ulicy Baraniaka jest tam boisko, które wykorzystamy. Będzie bardzo fajna impreza, zapraszam wszystkich.
A Puchar Prezesa?
Ach, możemy nazwać Pucharem Prezesa, Puchar Wielkopolski, Mistrzostwo Wielkopolski. Fajna impreza, zapraszam wszystkich bardzo chętnie. Są jeszcze miejsca, można grać.
W końcu są wakacje, niech więc będzie piłka plażowa. 17 sekund do końca audycji zdążymy. Jarek Pakczyński sportową arenę zrealizował. Krzysztof Rotajczyk się kłania i pięknie dziękuję za spotkanie szefowi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłowi Wojtali. Dzięki.
Dziękuję, dobranoc.